Dzień dobry Państwu. Dziś w rozmowie tygodnia spotykamy się z panem Grzegorzem Dziedzicem, psychoterapeutą i pisarzem. Pan Grzegorz mieszka w Chicago od ponad 20 lat. Z wykształcenia i zawodu jest psychoterapeutą, ale rozumiem, że również studiował pan dziennikarstwo. I jak każdy niemal emigrant, próbował szczęścia w wielu zawodach, a więc pracował jako robotnik budowlany, kafelkarz, pomocnik w fabryce perfum. Jest pan dzisiaj terapeutą uzależnień w Chicago i pisuje, nie wiem, czy wpisuje pan w dalszym ciągu, czy też pisywał pan do dziennika związkowego najstarszej polskojęzycznej gazety w Chicago, ale jest pan przede wszystkim autorem debiutanckiej powieści Żadnych Bogów, Żadnych Panów, za którą otrzymał pan tegoroczną nagrodę wielkiego kalibru, przyznawaną za najlepszą powieść kryminalną wydaną w 2021 roku. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Dzień dobry, pani Izabelo, dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Tak, rzeczywiście, może zacznę od końca. Rzeczywiście jestem szczęśliwym laureatem nagrody wielkiego kalibru. Tutaj na potwierdzenie tych słów pokażę samą nagrodę, proszę bardzo.
To jest duża i ciężka.
Duża i ciężka, i wagowo, i merytorycznie. Nagroda, którą w Polsce pragnie zdobyć każdy pisarz powieści kryminalnych i sensacyjnych. W tym roku mi się udało ją zdobyć, co przyznam było dla mnie i chyba dla wszystkich wielkim zaskoczeniem, do tego stopnia, że Wojciech Chmielarz, zwany królem polskiego kryminału, na swoich mediach społecznościowych skomentował zdobycie nagrody przeze mnie jako największą sensację w historii Międzynarodowego Festiwalu Kryminału.
Aż tak. Wrócił pan w zeszłym tygodniu dopiero z Polski po otrzymaniu tej nagrody, prawda? To się wszystko odbywało na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu.
Zgadza się, wróciłem w zeszłym tygodniu. I przyznam, że byłem na tego typu imprezie literackiej w Polsce po raz pierwszy, no i od razu udało się wrócić z główną nagrodą, także no, niebywały sukces.
Fantastycznie i bardzo serdecznie gratulujemy. I porozmawiajmy właśnie o samej książce, a zatem tytuł Żadnych Bogów, Żadnych Panów, już sam tytuł jest dziwny, taki budzący zaniepokojenie. Cóż to w ogóle oznacza, Żadnych Bogów, Żadnych Panów? Czy to jest właściwe pytanie, jeżeli pan nam wyjaśni kwestię tego tytułu, czy to nie będzie za bardzo uchylanie rąbka tajemnicy całej książki?
Nie, absolutnie nie. Żadnych bogów, żadnych panów to słynne hasło anarchistycznych, początkowo francuskich, później właściwie międzynarodówki anarchistycznej, hasło, którą anarchiści z XIX wieku, kiedy to anarchizm no, był takim no, bardzo popularnym i mocnym prądem umysłowym, to było jedno z głównych haseł anarchizmu. No gods, no masters, Dieu ni maître. Przepraszam za moją kiepską francuszczyznę, żadnych bogów, żadnych panów. Także to hasło wymyślili anarchiści. Ono w tym momencie wciąż jest w anarchistycznych kręgach popularne, ale no w mainstreamie nieco zapomniane i postanowiłem je odświeżyć, jako że w Chicago z początku XX wieku anarchizm wciąż miał się dobrze, także wśród Polaków.
Akcja dzieje się w Chicago w 1918 roku wśród polskich emigrantów. W ogóle nie mamy zbyt wiele w polskiej literaturze, nie ma zbyt wiele powieści o polskich emigrantach. Na pewno książki o emigrantach pisane przez emigrantów to rzadkość, a już zupełnym ewenementem jest kryminał. Zatem moje pytanie, dlaczego Chicago i dlaczego kryminał?
No, Chicago to wybór absolutnie naturalny, jako że ja w Chicago już w tej chwili nie mieszkam, od kilku miesięcy mieszkam, przeprowadziłem się do Indiany, w piękne miejsce, niedaleko jeziora Michigan, na taką leśną polanę, ale mieszkałem w Chicago, a właściwie no, w okolicach Chicago przez no, ponad 20 lat. Także no, Chicago naturalnie z tego powodu, ponieważ z tym miastem związałem się i zawodowo, i tak naprawdę no, jak miałbym odpowiedzieć, skąd jestem, to w tym momencie odpowiadam, jestem z Chicago. Także stąd Chicago, a poza tym no, Chicago ma niesamowitą historię. To jest miasto, myślę, niepowtarzalne, o niezwykłej atmosferze, choć niekoniecznie takiej, którą możemy, nie wiem, jakoś się chwalić, prawda? To nie jest miasto które polecałbym, nie wiem, turystom tak naprawdę, chociaż oczywiście ma piękne miejsca. Historia Chicago od początku jest ciężka, brudna, taka zawiesista, brutalna. I właśnie z tego powodu to jest, myślę, świetne miejsce na kryminał. Właśnie z powodu tej atmosfery. Tym bardziej, że akcja mojej książki umieszczona jest no, w takich no, najgorszych dzielnicach tego miasta. Na początku XX wieku to oczywiście południe Chicago, okolica, dzielnice robotnicze sąsiadujące z wielkimi rzeźniami, czyli Back of the Yard, i ze stalowniami, czyli dzielnice sąsiadujące z dystryktem stalowym i mięsnym, bardzo słowiańskie, bardzo polskie i też bardzo niebezpieczne. Także no, tam musiał zdarzyć się kryminał. A jeszcze odpowiadając tak do końca na to pytanie, no to kiedy ta książka we mnie dojrzewała, to zastanawiałem się nad wyborem gatunku i wybór kryminału był też naturalny i bardzo prosty z tego względu, że kryminały w Polsce sprzedają się najlepiej.
Aha, czyli podszedł pan do tego merkantylnie.
Absolutnie, absolutnie. Ja dopowiem tutaj Państwu taką anegdotę. Spotkałem się z profesorem Dominikiem Pacygą po raz pierwszy. Profesor Dominik Pacyga to absolutny autorytet, jeżeli chodzi o historię Polonii, chicagowskiej Polonii w ogóle. Udało mi się do niego dotrzeć. Spotkaliśmy się w takim barze w South Loop w Chicago i on mnie nigdy na oczy nie widział, ja też jego nie znałem. Przedstawiłem się i powiedziałem, i od razu zacząłem od gafy, ponieważ powiedziałem, panie profesorze, bo ja mam taki pomysł, chciałbym napisać książkę, powieść kryminalną o polskim Chicago, którą przeczyta więcej niż 10 osób. On tak popatrzył na mnie i powiedział, czyli nie tak jak moje książki. Ale mimo to zgodził się, po tej rozmowie zgodził się zostać konsultantem mojej powieści, konsultantem historycznym, i wykwitła z tego zresztą, podtrzymywana do dziś przyjaźń.
No właśnie, jak pan się przygotowywał do napisania tej książki? Rozumiem, że jest wiele materiałów, jest prasa zachowana z tamtego okresu, ale chodzi mi głównie o element polski, o Polonię. Jak szukał pan właśnie elementów dotyczących opisów Polonii, opisów tego południowego Chicago? Czy to się zachowuje w pamięci? Czy ta mizeria, o której czytamy w pańskiej książce, jest rzeczywiście w jakiś sposób udokumentowana w polonijnych źródłach?
Oczywiście jest, tylko no, nie jest łatwo do tej mizerii dotrzeć, bo i to chyba jest właściwe każdej grupie etnicznej. No, żadna grupa etniczna, Polacy na pewno nie lubią przyznawać się właśnie do tej mizerii, prawda? Bardziej chwalimy się tym, czym można się chwalić, czyli naszym męstwem, naszą odwagą, naszym poświęceniem. Natomiast no, nie lubimy się chwalić tym, czym no, ciężko się chwalić, prawda? Czyli ta historia, którą ja opisuję, w dużej mierze została zapomniana przez Polonię i przez Polonię wyparta. Chicago miało takie trzy główne ośrodki, gdzie mieszkali Polacy 100 lat temu i to były okolice rzeźni, to były okolice stalowni, czyli tutaj to jest południowe Chicago i tak zwany słynny trójkąt polonijny, znajdujący się na północy Chicago. I trójkąt do dzisiaj to jest miejsce, w którym warto się chwalić, bo tam są pozostałości właśnie tych słynnych, takich największych instytucji polonijnych. Stamtąd często właśnie wychodziły te ogromne, wielotysięczne parady. Na północy jest pomnik Tadeusza Kościuszki, chociaż w tym momencie przeniesiony w inne miejsce. Więc północą można było się chwalić. Tam mieszkały tak zwane elity polonijne i do dzisiaj też to przetrwało, że no, Polonia to północ, trójkąt polonijny, a o południu mało kto chce pamiętać. A tak naprawdę tam mieszkało najwięcej Polaków. Miałem to szczęście, że kiedy pisałem tę książkę, właściwie zanim zacząłem ją pisać, pracowałem jako dziennikarz w dzienniku związkowym chicagowskim. I w dzienniku związkowym w piwnicy składowane były roczniki gazety właśnie z tamtych lat. I to były opasłe tomiszcza takich no, mocno już podniszczonych gazet. I ja tam w wolnych chwilach albo po pracy spędzałem długie godziny i wertowałem te stare gazety. I natrafiałem, proszę Państwa, na niesamowite historie, na prawdziwe perełki, ponieważ część tej gazety to była raz, że kronika towarzyska taka z takimi trochę sensacjami, jeden z takich malutkich artykulików o jakimś nieszczęśniku, który przez całą noc czekał pod drzwiami swojej wybranki, jako że mu nie otworzyła, rano strzelił sobie z rewolweru w serce, prawda? I to było opisane w gazecie, w takim króciutkim artykule i było tego mnóstwo. Niesamowitą wiedzą były ogłoszenia drobne, też niezwykle ciekawe. I wtedy naprawdę, proszę Państwa, Polonia miała rozmach i w ogóle tutaj to się działo, wszystko działo się na wielką skalę, prawda? Bo ogłoszenia są na przykład taka i taka stalownia przyjmie 5000 robotników, prawda? Od razu, nie jednego, dwóch, dziesięciu, 5000. Także ogłoszenia drobne, ogłoszenia towarzyskie, taka sekcja kryminalna, to niesamowite źródło wiedzy było. Także stare dzienniki związkowe były nieocenianym źródłem wiedzy. Oprócz tego korzystałem oczywiście z wielu książek, wspomnianego już profesora Pacygi, innych autorów.
No czytałem. I jest jeszcze Diabeł w Białym Mieście, prawda?
Diabeł w Białym Mieście.
Słynna książka w Chicago.
To przyznam, książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie i tak naprawdę po jej przeczytaniu ja podjąłem decyzję, że napiszę kryminał o polskim Chicago. Także Diabeł w Białym Mieście to wielka inspiracja. Oprócz tego oczywiście są inspiracje filmowe, serialowe, prawda, na okładce mojej książki Marcin Wroński, polski pisarz, porównuje moją książkę do polskiego Peaky Blinders, także to duży komplement. Także no, inspiracji było mnóstwo. Z takich ważnych jeszcze inspiracji to na pewno dzienniki imigrantów. Ja natrafiłem na taką książkę, która no, nie była chyba w kilka dekad już wznawiana. To rzeczywiście stare wydanie chyba z lat 40. mi się trafiło. Dzienniki imigrantów i one były o tyle niesamowite, że tam zamieszczane praktycznie bez żadnej redakcji albo z minimalną redakcją, czyli były pisane takim językiem, takim żywym językiem, jakim posługiwali się ówcześni Polacy. I te dzienniki są pisane przez ludzi na różnym poziomie wykształcenia, różnych zawodów, czasami językiem bardzo prostym, czasami bardzo wyrafinowanym. I stamtąd zaczerpnąłem dużo wiedzy na temat życia ówczesnych Polaków, ale przede wszystkim stamtąd, z tych dzienników emigrantów, zaczerpnąłem archiwalny ponglish, odmianę polskiego używanego w Stanach Zjednoczonych i szczególnie w Chicago. I byłem zafascynowany i niezwykle, to było niezwykłe przeżycie, ponieważ wiele z tych słów do ponglishu do dzisiaj już w ogóle jest nieużywanych. Także starałem się odświeżyć ten ponglish, żeby nadać więcej autentyzmu moim postaciom i samej książce i rzeczywiście czerpię z niego garściami.
Z tej całej wiedzy, którą pan zebrał, przygotowując się do książki, czy wynika rzecz następująca? Tutaj odwołam się do głównej postaci, do głównego bohatera pańskiej powieści. Teodor Rudzki jest policjantem. To jest chłopak z biednej rodziny oczywiście, który przyjechał do Chicago jako mały chłopiec. Jego rodzina, tak jak większość polskich rodzin w tamtym czasie, nie opływa w dostatki, nie jest bogata. Teodor się pnie po drabinie społecznej. Czy to wspinanie się po drabinie społecznej w tamtym czasie było powszechną rzeczą? Czy była taka chęć? Czy było takie dążenie do tego, żeby dzieci się kształciły, żeby dzieci wysyłać do szkół? Czy to wszystko było tylko obliczone na przeżycie?
A to bardzo ciekawe pytanie. Patrząc na Polonię współczesną, to jest taki no, ogólny, obowiązujący trend, prawda? Że rodzice, którzy przyjechali do Stanów z Polski, najczęściej ciężko pracują, w zawodach, których często nie lubią, natomiast stawiają na wykształcenie dzieci, czyli żeby je wykształcić, żeby dzieci miały lepiej. W tamtych czasach no, tak nie było z wielu względów. Pierwszy wzgląd jest taki, że Polacy byli grupą społeczną uważaną za gorszą. Byli grupą społeczną, która no dzisiaj powiedzielibyśmy, że była w jakiś sposób wyzyskiwana albo
uciskana. I dyskryminowana, prawda?
Dyskryminowana, absolutnie. Więc no, ich szanse na to, żeby pójść gdzieś dalej, prawda, zdobyć wykształcenie, były minimalne. Czyli istniał taki szklany sufit dla Polaków. Natomiast szansą awansu społecznego dla Polaków, szczególnie tych młodych Polaków, tak jak pani tu wspomniała, Teodor Rudzki przyjechał tutaj jako kilkuletni chłopak, wychował się w biednej robotniczej dzielnicy. Dla takich chłopców szansą awansu społecznego najczęściej była przestępczość, czyli po prostu przynależność do gangu. Tych polskich gangów w Chicago było mnóstwo. W Frederick Thrasher w swojej słynnej książce pod tytułem Gang, która ukazała się bodajże w roku 1926 po raz pierwszy, we wstępie do swojej książki pisze tak: spośród 1300 chicagowskich gangów, większość gangów to są gangi polskie. Jak ja to przeczytałem, to na początku mnie to zszokowało, a później zacząłem oczywiście zbierać informacje na ten temat. Okazało się, że tak. Szansą dla tych młodych ludzi często były po prostu działania nielegalne, przynależność do gangów, drobne kradzieże, później bardziej zorganizowane akcje przestępcze. Oczywiście, kiedy przyszła prohibicja, to się nasiliło i wiadomo, że prohibicja stała się bardzo intratnym. Ten zakaz zbudował fortuny tysięcy ludzi, którzy zajmowali się przemytem i sprzedażą alkoholu. I Polacy też mieli w tym swój udział. Także odpowiadając na Pani pytanie, nie było czegoś takiego jak awans społeczny dla Polaków. Można było wejść w buty ojca i pracować w rzeźni albo w stalowni, albo w buty mamy i mieć pracę też w rzeźniach przy pakowaniu mięsa do puszek albo w szwalni, które wyrastały przy rzece. I to były takie sweatshops, zakłady pracy praktycznie niewolniczej prawie. O awansie nie było mowy, trzeba było sobie ten awans samemu wywalczyć.
Ale Rudzki zostaje oficerem policji i z jego losami będziemy mieli do czynienia w dwóch następnych książkach, bo pan zaplanował trylogię.
Tak, zaplanowałem trylogię, to bardziej tak naprawdę wydawnictwo Papierowy Księżyc, z którym się związałem. Trochę wymusiło na mnie tą deklarację, że to będzie trylogia, ponieważ no, czytelnicy lubią serię. Po zastanowieniu się pomyślałem, że no, w tej pierwszej części ja na pewno nie opowiedziałem całej historii Polaków, polskich imigrantów z tamtego okresu, więc tych historii jest do opowiedzenia wiele więcej. I tak, będą dwie części. Drugą część już piszę, jestem tak gdzieś w połowie, myślę. Druga część powinna się ukazać na wiosnę przyszłego roku, trzecia pewnie rok później. Rozważam też napisanie już po wszystkim prequelu, czyli planuję opowiedzieć przygody Teodora Rudzkiego, kiedy jeszcze nie był policjantem, a właśnie szefem takiego ulicznego gangu.
Rozumiem, że wydawnictwo Papierowy Księżyc nie będzie pana dalej prowadziło, że sukces, który pan odniósł, obudził inne wydawnictwa w Polsce, większe, bardziej sprawne może?
Nagroda Wielkiego Kalibru no to jest najbardziej prestiżowa nagroda, jeżeli chodzi o gatunek w Polsce. I siłą rzeczy dla laureatów otwierają się drzwi rozmaite i te drzwi dla mnie się otworzyły bardzo szybko, bo już podczas bankietu po gali wręczenia nagród podszedł do mnie redaktor naczelny jednego z takich największych polskich wydawnictw i zaproponował mi współpracę. W tym tygodniu podpisuję z nimi umowę wydawniczą na dwie kolejne części oraz na wznowienie Żadnych Bogów, Żadnych Panów. Tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że dzięki tej nagrodzie od razu bardzo szybko wszedłem do takiego polskiego mainstreamu literackiego.
Stawał pan w szranki do tej nagrody z bardzo wybitnymi, znanymi pisarzami powieści kryminalnych w Polsce. Tam był Żulczyk, tam był Zygmunt Miłoszewski, była Anna Kańtoch. I jak towarzystwo pisarzy, polskich pisarzy kryminałów przyjęło pana w swoje grono?
Powiem pani tak, no, nie mam poczucia, że w ogóle mnie przyjęło, ponieważ no, ja jestem outsiderem, prawda, z Ameryki, człowiekiem o mizernym dorobku, bo ja napisałem do tej pory jedną książkę i pół, wydałem jedną. Ciężko powiedzieć, że w ogóle mnie przyjęli, prawda? Wszyscy byli zaskoczeni, że ktoś taki jak Grzegorz Dziedzic w ogóle znalazł się w tej siódemce nominowanych, bo tam były nazwiska no, z najwyższej półki polskiego kryminału i polskiej powieści sensacyjnej, a już moja wygrana była... No była chyba dla wszystkich szokiem. Także większość z tych pisarzy, o których pani wspomniała, oprócz Zygmunta Miłoszewskiego, tutaj poprawka, Zygmunt Miłoszewski nie był w tym roku nominowany, miał prowadzić spotkanie, ale nie dotarł, także w ogóle go na gali nie było, ale byli Jakub Żulczyk, był Wojciech Chmielarz, była Joanna Opiat-Bojarska, Anna Kańtoch, Anna Rosenberg, Maciej Siembieda. A większość z nich przyjęła mnie bardzo, bardzo życzliwie, gratulowała, życzyła dalszych sukcesów, wymieniliśmy informacje, pozostajemy w kontakcie. Nie wszyscy, co prawda, bo byli tacy, którzy przyjechali po tą nagrodę jak po swoje i przegranie z Dziedzicem na pewno był bolesny policzek.
No i dobrze. Cieszę się, że pan wygrał tę nagrodę, dlatego że tak jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, pisarze emigracyjni, nazwijmy to tak, to jest jednak ewenement. Jest bardzo mało ludzi parających się piórem i mieszkających poza granicami Polski. Chciałam jeszcze wrócić do pańskiej powieści, która jest mroczna, ponura, jest tam dużo przemocy, jest tam bardzo wiele opisów, które są wstrząsające. Działają na wyobraźnię, ale na moją wyobraźnię zadziałało jeszcze coś innego, co powoduje pytanie następujące. Czy pan jest wegetarianinem?
To ciekawe, że pani o to pyta. Nie, nie jestem. Byłem. Kiedyś byłem przez ponad 7 lat wegetarianinem, no ale porzuciłem ten styl życia. Pewnie niestety. Być może kiedyś do tego wrócę. No, staram się mięso ograniczać, jeść głównie w weekendy, ale nie, nie jestem. Ale dlaczego pani pyta?
Pytam dlatego, że wszelkie opisy rzeźni, zabijania zwierząt, oprawiania ich są tak wstrząsające, że w zasadzie wrażliwego czytelnika mogą skłonić do przejścia na wegetarianizm. Chciałam po prostu wiedzieć, czy to był pański cel. Gdzieś tam ukryty jeden z celów tej książki.
Nie, nie, nie był to absolutnie mój cel, żeby komuś narzucać, co ma jeść. Natomiast ja myślę, że w ogóle wizyta w każdej rzeźni, nie tylko tej sprzed 100 lat, większość ludzi no, skieruje w stronę wegetarianizmu. Ale odpowiadając na to pytanie, chciałem opisać jak najbardziej realistycznie te chicagowskie słynne rzeźnie z dystryktu mięsnego, ponieważ no, przemysł mięsny w tamtych czasach, 100 lat temu, to była potęga. Ja to w książce opisuję cały proces od zabicia zwierzęcia do poporcjowania mięsa, aż ono trafiało do chłodni. I tutaj, proszę Państwa, ten proces od zabicia krowy do końca, aż popakowane mięso trafiło na półki chłodni, to zabierało 24 minuty. Proszę sobie to wyobrazić. To była niesamowita machina śmierci. Tam pracowały tysiące ludzi, codziennie zażynano w dystrykcie mięsnym tysiące zwierząt. To było no, piekło. Kwik, wrzask tych zwierząt, pokrzykiwania kowbojów, pociągi, gwizdy, lokomotyw, które dowoziły te zwierzęta. To musiało być miejsce naprawdę, naprawdę przerażające i niesamowite, ale przede wszystkim fascynujące, ponieważ też opisuję w mojej książce wycieczki z całych Stanów. Codziennie przyjeżdżali turyści, żeby zwiedzić rzeźnię i zobaczyć, jak to wygląda. Także proszę sobie to wyobrazić. No, na pewno niesamowite miejsce.
Ale to już perwersyjne jest, żeby przyjechać do rzeźni, żeby oglądać to.
Ja, proszę Państwa, dotarłem do i nawet mam w swoich zbiorach pocztówki, które turyści wysyłali swoim rodzinom, przyjaciołom właśnie z Chicago Union Stockyards, czyli z samego serca dystryktu mięsnego. Tak jak wysyła się pocztówki z Nadmorza czy z Mazur, to oni wysyłali z rzeźni chicagowskich.
Niesłychane. Czy ma pan już jakiś odzew lokalny, chicagowski na pańską książkę? Czy Polonia już czyta pańską książkę?
Polonia czytała moją książkę jeszcze zanim zostałem uhonorowany Nagrodą Wielkiego Kalibru. Teraz oczywiście czyta, wydaje mi się, jeszcze bardziej. Ale tak, tutaj no, w Chicago książka jest, można powiedzieć, bestsellerem. Odbywają się spotkania autorskie, na które przychodzi mnóstwo osób. I książka jest dzięki temu, że patronat medialny nad moją powieścią objęły chicagowskie polonijne media, czyli dziennik związkowy docierający do ogromnej liczby osób i radio WPNA 103.1 Polish American Mix, który o mojej książce od początku mówi. Cieszy się sporą poczytnością i się podoba. I wydaje mi się, że jakby sukcesem tej książki jest to, że ja w końcu dałem Polonii bohatera. I to było też moim celem. No cóż to za grupa etniczna, która nie ma swoich bohaterów literackich, prawda? A Polonia dotychczas no nie miała. No, jeżeli byli ci bohaterowie, to gdzieś tam opisywani przy okazji, prawda? Z reguły w sposób taki, no, że no, bardziej było nam wstyd za tych bohaterów, niż mogliśmy być z nich dumni. Ja co prawda tutaj no, nie opisuje tej Polonii ówczesnej sprzed 100 lat na wdechu, prawda, i w sposób taki ani na klęczka. Opisuje ją bardzo krytycznie, ale no, Teodor Rudzki i jego kompanii, no, to są chłopcy, z którymi raz, że nie warto zadzierać, dwa, że którzy no, z reguły wychodzą zwycięsko ze wszystkich potyczek, a przede wszystkim nie mają żadnych kompleksów. Także myślę, że tutaj to, że ja dałem Teodora Rudzkiego Polonii, no, Polonia odwdzięcza się tym, że moją książkę czyta i lubi.
Bohaterowie są fikcyjni, ale jest też bardzo wiele postaci autentycznych i to są postacie współświadka, ale także są lekarze, są duchowni, to są wszystko postaci autentyczne, prawda? Czy nie jest to postrzegane jako szarganie świętości, postać jednego...
Nie spotkałem się z takim zarzutem. Duchownych co prawda tutaj opisałem właściwie jednego takiego prawdziwego, który istniał, to był proboszcz Lange, bardzo słynna postać. Też no, drugim duchownym jest oczywiście ksiądz Roman Ogorzałek, to już postać fikcyjna, zresztą myślę, że to jest w ogóle moja ulubiona postać, ksiądz alkoholik, ksiądz deliryk, który stracił wiarę w Boga. Myślę, że najbardziej udana moja postać, także jeżeli już to no, gorliwi katolicy mogą się oburzyć na postać księdza Romana, ale nie na postać księdza Lange. Ale tak jak pani powiedziała, jest w tej książce sporo postaci, które rzeczywiście żyły w tamtych czasach. Postaci współświadka, tak jak Jake Guzik na przykład, czyli późniejszy księgowy i bliski współpracownik Al Capone. Wspomniany już proboszcz Lange, dr Reed, czyli dyrektor i twórca słynnego zakładu psychiatrycznego Dunning. To była taka psychuszka, do której zsyłano wszystkich niepasujących do miejskiego krajobrazu wyrzutków. Miejsce, które do dzisiaj pojawia się w chicagowskich powiedzonkach, prawda? A wtedy się straszyło Dunning, dzieci, mówiło się, jak będziesz niegrzeczny, to cię zamkniemy w Dunning, prawda? Czyli dr Reed, słynny socjalista Eugene Debs, który pojawia się na spotkaniu polskich socjalistów razem
z... No i Leon Czołgosz.
Leon Czołgosz się... Tak. Słynny polski anarchista, prawda, zabójca prezydenta McKinleya, który pojawia się tutaj oczywiście, no, on żył w innych czasach, więc pojawia się tutaj tylko jako patron polskiego gangu, prawda, czyli ERAB-u, ekstremalnie radykalna akcja bezpośrednia imienia Leona Czołgosza, tak wykrzykują moi bohaterowie przed pójściem na kolejną bitwę, można powiedzieć ustawkę. Ale tak, jest tych postaci całkiem sporo. Zresztą ja przemyciłem w tej książce nie tylko autentyczne postaci, ale też autentyczne wydarzenia. Ważne i mniej ważne. Wielka polonijna parada, którą opisuję, odbyła się dokładnie tego dnia, kiedy ją opisuję i miała dokładnie taki przebieg. Ale takie no, mniejsze wydarzenia, na przykład pożar stodół pełnych siana i słomy w dzielnicy Bagowdy Yards, rzeczywiście miał miejsce tej nocy, kiedy go opisuję. No, także starałem się wpleść te prawdziwe wydarzenia w fikcyjną fabułę i myślę, że to się udało.
Rudzki w ostatniej scenie powieści jest, w zasadzie nie wiem, nie sądzę, że można go nazwać zwycięzcą, jest na wpół pokonany, bo przecież traci żonę i jest, staje twarzą w twarz z tym faktem, którego nie był świadomy, że został wykorzystany. Odchodzi w mgłę. W zasadzie można by przypuszczać, że żadnej dalszej części nie będzie, a jednak Rudzki wraca. Czy Rudzki wróci jako człowiek bardziej bezwzględny?
To już państwo zobaczycie. Rudzki na pewno, to znaczy powiem tak, w powieści kryminalnej, jeżeli bohater nie ginie na końcu i to nie ginie w taki oczywisty i spektakularny sposób, to znaczy, że wróci. Także tak. Jeżeli Rudzki wchodzi w mgłę, to gdzieś z tej mgły wyjdzie, prawda? I rzeczywiście druga część mojej trylogii rozpoczyna się w roku 1921, czyli 3 lata później. I co ciekawe, rozpoczyna się w Duluth, w stanie Minnesota, też w bardzo ciekawym portowym mieście, które wówczas tak naprawdę walczyło o palmę pierwszeństwa z Chicago przez jakiś czas. I mało brakło, a A to Duluth byłoby dzisiaj takim, no, jednym z największych chicagowskich miast. Chicago wygrało i tak się nie stało. Także akcja zaczyna się w Duluth. A Rudzki na pewno jest poobijany. Ciężko, żeby nie był, ale to jest twardy chłop. To jest twardy chłop, który no, radzi sobie i tam gdzie... No, on się niespecjalnie zagłębia we własne emocje. Radzi sobie często pięścią i kastetem. Ale Rudzki to jest postać, tak jak pani powiedziała, przede wszystkim niejednoznaczna. Zresztą chyba wszyscy bohaterowie mojej książki, tam nie ma bohaterów czarno-białych, prawda? Bohaterowie czarno-biali są sztampowi i zwyczajnie nudni. A tutaj ja starałem się, żeby oni tacy nie byli. Także starałem się nadać im takie, no, zbudować ich takie portrety psychologiczne bardzo starannie. I tutaj no, przyznam, że pomaga mi w tym moje doświadczenie psychoterapeuty, żeby ich te osobowości i wewnętrzne konflikty jakoś opisać. Także Rudzki to postać skomplikowana, a nie będę zdradzał, co się dzieje w drugiej części, ale obiecuję Państwu, że dzieje się równie mocno, jeżeli nie mocniej niż w pierwszej.
Panie Grzegorzu, dziękuję serdecznie za rozmowę. Gratuluję jeszcze raz sukcesu. Państwa zachęcam do kupienia książki pana Grzegorza, która już jest albo będzie wkrótce dostępna w księgarni na Greenpoincie, albo można ją kupić również w formie elektronicznej, w formie e-booka. Zapewniam, że będziecie Państwo mieli bardzo dużo trudnej rozrywki, tak bym powiedziała. Ale książka jest szalenie ciekawa, szalenie wciągająca i tak jak tutaj rozmawialiśmy o bohaterach, jej bohaterowie są niejednoznaczni i dają dużo, ich postacie dają wiele do myślenia. Jeszcze raz dziękuję, gratuluję i czekam z niecierpliwością na następną książkę i na naszą następną rozmowę.
Dziękuję serdecznie za rozmowę i jak powiedziałem, książka jest w trakcie pisania i obiecuję, że nie zawiodę pokładanych we mnie nadziei.
Dziękuję bardzo.